Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Historia kultu świętego Józefa, część pierwsza. Skoro w naszych audycjach mówimy ostatnio o pobożności hagiologicznej, która jest zastosowaniem w praktyce dogmatycznej prawdy o obcowaniu świętych, to nie możemy pominąć postaci świętego Józefa z Nazaretu. Po Najświętszej Maryi Pannie jest on największym i najznakomitszym świętym wśród świętych ze względu na rolę, jaką mu wyznaczyła Boża opatrzność w historii zbawienia. Z racji na uroczystość świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, która przypada 19 marca, cały ten miesiąc dedykowany jest jego czci, podobnie jak maj czy październik poświęcone są czci Najświętszej Maryi Panny. Zechciejmy zatem i my, przez kilka kolejnych audycji, które przypadają w marcu, pochylić się nad tą wspaniałą postacią, nad rozwojem jego kultu i jego formami. Trzeba przyznać, że święty Józef z Nazaretu nie jest dobrze znany. Bywa też, że przedstawiany jest w sposób daleki od prawdy. Mam tu na myśli m.in. jego przedstawienia w bożonarodzeniowych szopkach czy jasełkach, które często ukazują go jako pochylonego, sędziwego starca u boku młodziutkiej Maryi. Do utrwalenia takiego obrazu świętego patriarchy w znacznym stopniu przyczyniły się pisma apokryficzne, to jest teksty przypominające natchniony tekst Ewangelii, jednak stworzone nie na podstawie Bożego objawienia, lecz z ludzkiej wyobraźni, usiłującej zaspokoić ciekawość. Wśród wspomnianych pism apokryficznych, które przekazały ten nieprawdziwy obraz Józefa jako podeszłego w latach wdowca, mającego kilkoro dzieci, najczęściej wymienia się protoewangelię Jakuba, Ewangelię Tomasza, Ewangelię Pseudo-Mateusza, Dzieje Józefa Cieśli i Ewangelię o Narodzeniu Maryi. To są pisma apokryficzne, rzecz jasna. Przekonanie, że Józef był starcem, podzielało wielu ojców Kościoła, jak na przykład Epifaniusz i święty Grzegorz z Nyssy, a na zachodzie święty Hilary z Poitiers. W ten dość nieporadny sposób chciano przekonać, że Maryja pozostała dziewicą przed i po narodzeniu Syna Bożego. Tymczasem, jak wynika z dość szczupłych przekazów biblijnych, Józef z Nazaretu był młodym, pełnym życia i energii mężczyzną, a jego postawa wobec poślubionej sobie Maryi tym bardziej zasługuje na uznanie i naśladowanie przez każdego mężczyznę. Te nieporozumienia i dwuznaczności odnośnie do osoby świętego Józefa zapewne biorą się z jednej strony z bardzo szczupłych danych biblijnych, a z drugiej z myślenia o tym szczególnym, ustanowionym przez Boga świętym małżeństwie w sposób bardzo przyziemny, żeby nie powiedzieć prostacki. W Ewangeliach z imienia święty Józef jest wymieniany zaledwie 14 razy. W sumie ewangeliści poświęcają mu łącznie 26 wierszy. Według tego, co znajdujemy w Piśmie Świętym, wiadomo, że Józef z Nazaretu pochodził z królewskiego rodu Dawida. Jego zaś imię w języku hebrajskim oznacza Bóg przydał, Bóg przymnożył. Mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał jednak żadnego majątku, natomiast żył bardzo skromnie i zajmował się pracą rzemieślniczą, na co wyraźnie wskazuje użyte w Piśmie Świętym hebrajskie słowo harasz, które oznacza jakiegoś rzemieślnika. Zdaniem świętego Justyna, zmarłego w około 166 roku, Józef wykonywał jakieś sprzęty domowe. Natomiast autor apokryficznej Ewangelii Filipa, pochodzącej z III wieku, wprost nazywa go stolarzem. Zaręczony z Maryją, Józef z Nazaretu stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Rzecz jasna, że nie był biologicznym ojcem Chrystusa, był nim jednak w sposób prawny. Według prawa żydowskiego aktem potwierdzającym ten fakt było nadanie przez Józefa imienia narodzonemu z Maryi Jezusowi. Cieśla z Nazaretu był więc słusznie uważany za ojca Pana Jezusa. Polski pisarz Jan Dobraczyński jedną ze swoich powieści poświęconej świętemu patriarsze zatytułował Cień Ojca, chcąc podkreślić w ten sposób, że to Bóg jest właściwym ojcem, dawcą życia, a Józef jedynie pokornym sługą w dziele zbawienia. Z ewangelicznego opisu świętego Mateusza wynika, że nasz święty, nie czując się godnym tak wielkiej tajemnicy, jaką było Boże wcielenie, postanowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić jej na zniesławienie z powodu, po ludzku biorąc, przedślubnego dziecka. Archanioł Gabriel jednak rozwiewa jego wątpliwości, mówiąc do niego we śnie: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie twej małżonki, dlatego że z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, Józef udał się z Maryją, będącą już w zaawansowanej ciąży, do Betlejem, skąd wywodził się jego ród, a gdzie zgodnie z Bożym planem narodził się potem Jezus. Po nadaniu dziecku imienia w tydzień po urodzeniu i przedstawieniu go w świątyni po rytualnym okresie oczyszczenia Maryi, w obliczu prześladowania ze strony Heroda ucieka z matką i dzieckiem do Egiptu, okazując posłuszeństwo głosowi anioła, który kieruje nim poprzez sny. Ponownie słuchając poleceń anioła, po śmierci Heroda wraca do Nazaretu, dzięki czemu młodociany Jezus uzyskuje swoją narodową tożsamość. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas jednej z pielgrzymek z 12-letnim Jezusem do Jerozolimy. Gdy Jezus rozpoczyna publiczną działalność, Ewangelie już nic nie wzmiankują o świętym Józefie. Być może, jak sądzą ojcowie Kościoła, zmarł, zanim Jezus stał się nauczycielem. Zgodnie z tradycją, jego śmierć była najpiękniejszą z możliwych, gdyż byli przy nim w ostatnich chwilach jego życia Jezus i Maryja. Z tej racji został uznany za patrona dobrej śmierci. Mimo iż Ewangelie, wprawdzie dość skromnie, ale w sposób jednoznaczny, mówią o świętym patriarsze, to jednak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa jego kult nie był znany. Dopiero później zaczęto się nim interesować. Pełne czci wzmianki na jego temat spotykamy w pismach Orygenesa, świętego Ambrożego, świętego Jana Chryzostoma, świętego Hieronima, świętego Augustyna i świętego Piotra Chryzologa. Można jednak mówić, że na chrześcijańskim wschodzie kult świętego Józefa rozwinął się wcześniej, aniżeli na zachodzie, i był wiązany z czcią dla Maryi oraz kultem Jezusa, szczególnie w tajemnicach jego niemowlęctwa i dzieciństwa. W oparciu o Ewangelię wskazywano zatem na Józefa jako na oblubieńca Najświętszej Dziewicy, żywiciela i wychowawcy Zbawiciela oraz uczestnika misterium wcielenia. Kryło się w tym uznanie wielkości i świętości Józefa, stanowiące fundament kultu religijnego. Komentując Ewangelię świętego Mateusza, zwłaszcza dwa pierwsze rozdziały, święty Jan Chryzostom podkreśla, że święty Józef jako mąż sprawiedliwy był ozdobiony wszelkimi cnotami, gdyż sprawiedliwość to wszelka cnota, jak pisze święty Jan Chryzostom. Jednocześnie ten ojciec Kościoła podziwia postawę uległości i posłuszeństwa świętego patriarchy oraz jego zawierzenie Bogu. Podobnie wspomniany święty Piotr Chryzolog, przypominając, że nie istnieje pobożność bez sprawiedliwości, ani sprawiedliwość bez pobożności, zauważa, że święty Józef jest prawy, to jest pobożny. Jest pobożny, bo jest prawy. Takie i temu podobne najstarsze świadectwa wskazują na zdrowy nurt w pobożności okazywanej świętemu Józefowi, opartej na Ewangelii. Nurt ten przejawia się w późniejszej tradycji kościelnej przez myśl świętego Augustyna, Grzegorza Wielkiego i przez całe średniowiecze. W tym okresie naukę o świętym Józefie podejmowali tacy znani święci jak święty Piotr Damiani, święty Bernard z Clairvaux, święty Tomasz z Akwinu i święty Albert Wielki, którzy w szczególny sposób akcentowali dziewictwo świętego Józefa. Święty Tomasz porównał powierzenie Maryi dziewiczemu uczniowi Janowi na Kalwarii do powierzenia jej przez opatrzność dziewiczemu Józefowi. Pod koniec średniowiecza cześć świętego Józefa szerzyła święta Brygida Szwedzka, natomiast święty Bernardyn ze Sieny w swoich kazaniach nazywał Józefa przybranym ojcem Jezusa i prawdziwym oblubieńcem Królowej Świata, wybranym przez przedwiecznego Ojca na wiernego żywiciela i stróża największych Jego skarbów, jakimi są Jego Syn i Jego oblubienicza Maryja. Zadanie to wypełnił święty Józef w sposób jak najbardziej odpowiedni. Stąd też cały Kościół winien mu okazywać szczególny szacunek. Do rozwoju kultu świętego Józefa w późniejszym okresie w sposób wybitny przyczyniła się wielka mistyczka, doktor Kościoła i reformatorka Karmelu, święta Teresa od Jezusa, zmarła w 1582 roku. Ona całe dzieło odnowy zakonu karmelitańskiego zawierzyła temu świętemu. W swojej autobiografii wyznała: nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego świętego, z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił. Chciał nas Pan przez to upewnić, że jak był mu poddany na ziemi jako opiekunowi i mniemanemu ojcu swojemu, który miał prawo mu rozkazywać, tak i w niebie czyni wszystko, o cokolwiek on go prosi. Do upowszechnienia się kultu Józefa przyczynili się w dużej mierze duchowi synowie świętej Teresy od Jezusa, a więc karmelici bosi, którzy za przykładem swojej duchowej matki wznosili klasztory i świątynie pod jego wezwaniem. Także inne zakony i zgromadzenia zakonne, jak cystersi, dominikanie, augustianie, franciszkanie, jezuici i kanonicy regularni, wniosły swój wkład w upowszechnianie się kultu świętego Józefa w Kościele powszechnym. Ale więcej na ten temat powiem następnym razem.